Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, witam serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie pośle, panie rzeczniku, kiedy nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego zostanie zaprezentowany? Tydzień temu już ponad nawet prezydent powierzył premierowi misję tworzenia nowego rządu. Jak efekty tej pracy?
No, zgodnie z konstytucją i zgodnie ze zwyczajem konstytucyjnym rzeczywiście pan prezydent Andrzej Duda powierzył misję formowania rządu ugrupowaniu zwycięskiemu, czyli panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który został wydelegowany przez Prawo i Sprawiedliwość na funkcję premiera. Misja formowania rządu trwa. Jest ona formowana wokół konkretnych spraw. Chcemy tworzyć taki rząd, można powiedzieć, polskich spraw, spraw ważnych dla Polaków. Dlatego systematycznie pan premier Mateusz Morawiecki prezentuje konkretne rozwiązania programowe, które mogłyby być realizowane, jeżeli uda się oczywiście sformułować taką większość. I chcę wokół tych problemów, tych spraw, tych priorytetów zjednać określone osoby, ludzi o podobnych poglądach, bo to przede wszystkim właśnie poglądy, wartości i spojrzenie na rzeczywistość powinno być tym, co spaja polityków, którzy tworzą większość polityczną, większość parlamentarną.
Tylko, że panie rzeczniku, do prezydenta pan premier pójdzie ze wszystko, swoimi poglądami, ale też ma pójść z ministrami.
Będzie, tak, i to się będzie, tak, ale ci ministrowie muszą podzielać wszyscy wspólne wartości, wspólne poglądy, mieć wspólny przede wszystkim program dograny. Tego nie ma po drugiej stronie, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, PSL, Hołownię czy Lewicę.
No, ta umowa koalicyjna. No,
to było pobożne życzenie, bym powiedział. No, pan jest zadowolony z niej? Uważa pan, że to tak powinna wyglądać?
To nie ja mam być zadowolony z umowy koalicyjnej.
No, ale jako komentator, człowiek, który...
Jako komentator to
jest bardzo ogólna,
jest potwierdzeniem jakiegoś stanu faktycznego, że w Sejmie jest nowa większość.
Pobożne, że jest to pewnie jakieś takie pobożne życzenie, ponieważ właściwie w tym dokumencie jest mało odniesień do postulatów programowych, o których tak często mówili przedstawiciele tych partii, które tę umowę podpisały w trakcie kampanii wyborczej, a jest szereg różnych ogólnych sformułowań, pobożnych życzeń.
Okay, no jest Polska duży stopień ogólności, to prawda, ale umowa jest faktem. A panie rzeczniku, czy premier ma już ludzi, z którymi pójdzie do prezydenta?
Pan premier systematycznie rozmawia z kolejnymi osobami. Ten rząd jest kompletowany. Wszystko na pewno odbędzie się w konstytucyjnych terminach. Ten termin jest zarysowany na 14 dni od momentu pierwszego posiedzenia.
Czyli
no, to jest termin graniczny, prawda? No bo tak wynika to z przepisów konstytucyjnych. Natomiast kiedy to się odbędzie, to na pewno pan premier będzie już sam osobiście jednoznacznie komunikował.
Czy to będą też obecni ministrowie? Czy przede wszystkim to będą obecni ministrowie? Czy to przede wszystkim będą nowi ludzie?
Wiem, że pan premier chce postawić też na nowe postaci, dlatego ten program, który jest systematycznie prezentowany, kolejne jego punkty przez pana premiera, one w jakiś sposób mają też odpowiadać planom na poszczególne dziedziny życia tych osób, które będą tworzyły ten gabinet pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Panie rzeczniku, nie ma pan wrażenia, że to wszystko gdzieś balansuje już na granicy powagi, ta akcja Prawa i Sprawiedliwości z formowaniem rządu, z szukaniem większości? No, w Sejmie jest nowa większość. Ta nowa większość wybrała prezydium Sejmu. Jest też w Senacie. Tam akurat się nie zmieniła, tylko to jest ciągle ta sama formacja polityczna. Mam większość w tej Izbie. No, w każdym razie Prawo i Sprawiedliwość ma 191 posłów i nic tutaj się nie zmienia.
Ale panie redaktorze, no, pan mówi o większości, która gdzieś tam wyłoniła się może matematycznie, jeżeli chodzi o stołki,
bo wygłodniała
Platforma Obywatelska, tam inne ugrupowania rzuciły się na pewne funkcje, natomiast teraz jest ta najtrudniejsza robota, czyli dogranie pewnych postulatów programowych.
Ale oni to zrobili, panie rzeczniku.
No właśnie tego nie zrobili. No,
ale w wystarczającym stopniu dla nich samych. Dla was może to nie jest wystarczający poziom, ale oni są usatysfakcjonowani. Wszyscy w to idą.
Panie redaktorze, no, dzień po objęciu rządów przez nowy gabinet zaczyna się życie i rządzenie. I to rządzenie musi być oparte o konkretny plan i projekty jakieś porozumienia, umowy koalicyjnej. Przed chwileczką sami oboje doszliśmy do wniosku, że ta umowa jest na dużym poziomie ogólności. Nic z niej kompletnie nie wynika. Przecież była mowa
w kampanii... Nie, wynika.
No, wie pan, no, była mowa na przykład o podwyżkach dla budżetówki, dla nauczycieli
tam
w kampanii.
Nie ma poziomu tych podwyżek w umowie. Jest tylko powiedziane, że będą podwyżki.
Żeby oczywiście będą podwyżki. No, to te podwyżki równie dobrze mogą być na poziomie 1% i też powiedzą, że program zrealizowano. Tak samo kwestia kwoty wolnej.
Ale no to rola wolnej, będzie opozycji kwestia... was, żeby ich z tego rozliczać.
My
ale
będziemy,
co,
taka jest rola,
to, że jest
taka jest rola,
większość, która taką ma inną umowę koalicyjną, ale ma.
Taka jest rola, panie redaktorze, opozycji, ale proszę nam pozwolić skorzystać z tej możliwości, którą daje konstytucja, dotychczasowe zwyczaje konstytucyjne i przepisy polskiego prawa, abyśmy podjęli misję formułowania nowego rządu. I to robi pan premier Mateusz Morawiecki, korzystając oczywiście z tej swojej w jakiś sposób prerogatywy, w związku z tym, że został desygnowany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę na premiera. Wszystko się odbywa odbywa dokładnie tak, jak się odbywało przy okazji każdych kolejnych wyborów w Polsce po 1997 roku, wtedy, kiedy weszła w życie nasza obecnie wciąż obowiązująca konstytucja. W związku z tym dajmy szansę każdej większości potencjalnej, aby mogła w jakiś sposób ze sobą rozmawiać i stworzyć te podwaliny ewentualnego nowego rządu. Mam informację od pana premiera, że takie rozmowy prowadzi. Nie mam powodu, panie redaktorze, nie mam powodu i myślę, że nasi radiosłuchacze, ci, którzy nas oglądają, nie mają również powodu, aby nie wierzyć w te zapewnienia, bo rzeczywiście...
A to z politykami jakich partii tylko prowadzi premier rozmowy?
Z różnych partii, tych, które rzekomo dzisiaj tworzą jakąś większość sejmową, a mimo wszystko w kuluarach bardzo często pojawiają się głosy, że jednak mało ich łączy światopoglądowo i programowo to środowisko, które próbuje wokół siebie stworzyć Donald Tusk. Powiem więcej. Dzisiaj, jeżeli byśmy dopuścili od razu po wyborach do tego, czy w ogóle doprowadzić do takiej sytuacji, że premierem miałby być Donald Tusk i dopuściłyby do tego przede wszystkim Lewica, Trzecia Droga, to oni mieliby naprawdę potężny grzech na swoim sumieniu. Dlaczego, panie redaktorze? Dlatego, że doprowadziliby do pewnego oszustwa swoich wyborców. Bo przecież ci, którzy głosowali na trzecią...
Ja słyszałem, rozmawiałem tutaj, w tym studiu politycy Lewicy deklarowali, że Donald Tusk najprawdopodobniej będzie premierem, jeżeli wygrają wybory.
Ale jak to się ma, panie redaktorze, ale to w takim razie jak to się ma wobec tego, co oni mówili przed wyborami?
No właśnie przed wyborami to mówili.
Właśnie przed wyborami nie padały jasne deklaracje, że z ramienia Lewicy premierem będzie Donald Tusk.
Ja pamiętam, w tym studiu padały takie deklaracje, że to jest najbardziej logiczne, że premierem będzie szef największej formacji, która będzie tworzyła tę nową koalicję. No wszystko wskazywało na to, że to będzie Platforma i politycy Lewicy w tym studiu mówili, że to będzie Tusk.
Ale z trzeciej drogi też tak mówili?
Też jak najbardziej.
Nie, absolutnie tak nie było. Lewica również, panie redaktorze, w tej sprawie kluczyła.
Morawiecki premierem, a Morawiecki premierem, to nie byłoby oszustwo, jakby zrobili Morawieckiego premierem.
Panie redaktorze, momencik. Przecież ci ludzie, którzy głosowali na Lewicę czy na Trzecią Drogę, to nie głosowali na tę partię po to, żeby premierem został Donald Tusk. Gdyby chcieli, żeby Tusk został premierem, to by zagłosowali na Platformę Obywatelską.
A gdyby chcieli, żeby Mateusz Morawiecki został premierem, to, panie rzeczniku, to by zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
I większości zdecydowanej, prawie 8 milionów Polaków, zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość.
Prawda, że najwięcej głosów dostał ten komitet. To bez dwóch zdań. Panie rzeczniku, to parę konkretnych pytań jeszcze.
Trzymajmy się fakt.
Panie rzeczniku, jeżeli chodzi o kwestię in vitro, bo najprawdopodobniej jutro już będzie się decydowała na forum Sejmu powrót do finansowania z publicznych środków tej procedury. Czy Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za, przeciw, wstrzyma się od głosu?
Panie redaktorze, u nas nigdy nie było żadnej dyscypliny partyjnej, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe, sprawy, które wywołują pewne wątpliwości moralne u wielu ludzi, nie tylko przecież polityków. Na pewno w tej sprawie nie będzie żadnej dyscypliny. Ja osobiście będę głosował za tym projektem. Poprę ten projekt jak najbardziej. Uważam, że takie rozwiązanie powinno oczywiście obowiązywać.
PiS zrezygnowaliście z tego finansowania.
Takie rozwiązanie powinno u nas funkcjonować, bo wiem, że wiele osób chce z tego skorzystać, chociaż rzeczywiście wątpliwość, czy pewna skuteczność tej metody na przestrzeni lat też jest różnie oceniana, ponieważ...
Rok temu nie wiedzieliście, dwa lata temu nie wiedzieliście.
Też jest ta skuteczność tej metody różnie, panie redaktorze, oceniana, ale uważam, że tutaj już osobiście rodzice powinni mieć możliwość samodzielnego decydowania o tym, jak postąpić w sytuacji, kiedy chcą mieć dziecko i czy skorzystać z takiej metody, czy być może z jakichś metod naprotechnologicznych. To jest decyzja samodzielna rodziców i uważam, że taka furtka, możliwość prawna powinna w Polsce istnieć.
Finansowane in vitro przez państwo, pan to poprze.
Tak, w tej formule.
Się pan wielu
w tej formule
tak
chociaż
głosowało?
Rzeczywiście mam nadzieję, że w tym programie, który będzie tworzony na podstawie tej ustawy, będzie doprecyzowane i w jakiś sposób też zabezpieczona kwestia handlu zarodkami ewentualnie, prawda, wykorzystywania tych zarodków dla celów jakichś naukowych, prawda, badawczych, eksperymentalnych. No nie chciałbym, żeby w ten sposób to się odbywało i mam nadzieję, że w programie to zostanie tym rządowym już doprecyzowane. Natomiast jeżeli chodzi o samą dostępność tej metody zapłodnienia pozaustrojowego, zwłaszcza dla młodych par, bo przecież wiele młodych osób, par stara się o dziecko i ma z tym trudności, te osoby powinny mieć taką możliwość. Tak ja osobiście uważam, to jest moje osobiste zdanie, to nie jest stanowisko partii.
Jasne. Panie rzeczniku, to kolejna sprawa. Koalicja Obywatelska Lewica i Trzecia Droga mają kandydatkę na rzecznika praw dziecka, to Monika Horna-Cieślak. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze tę kandydaturę?
My, panie redaktorze, jeszcze rozważamy ogłaszamy swoich kandydatów, ponieważ
za kilka,
tak, mamy kilka nazwisk. Wiem, że ten termin pierwotny wyznaczony przez marszałka Hołownię był wyznaczony do wczoraj, do bodajże chyba do godziny 16. No ale to był termin czysto techniczny, nieraz marszałkowie.
Czyli wyznaczyli swojego kandydata, tak?
Wydłużali te terminy, także rozważamy w tym momencie kilka nazwisk. Chcemy, żeby to było naprawdę mocne nazwisko, osoba odważna, też jeżeli chodzi o obronę praw dziecka i w ogóle praw rodziny jako takiej, bo jeżeli rzeczywiście doszłoby, nie daj Bóg, do sformułowania tak bardzo mocno lewicującej koalicji, no to taki rzecznik praw dziecka będzie miał naprawdę sporo pracy.
Panie rzeczniku, to kończymy radiową część naszej rozmowy. Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, jest, przypomnę, z nami, a w internetowej dogrywce między innymi zapytam o to, co powiedział prezes Kaczyński marszałkowi Hołowni, bo ta sprawa wzbudziła kilka dni temu duże zainteresowanie, o tym w internetowej dogrywce. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, cały czas jest z nami. Panie pośle, to ten temat właśnie. Taki Michałek z jednej strony, gdzieś tam didaskalia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie parlamentu, no ale na takim poziomie marszałek Sejmu, prezes Prawa i Sprawiedliwości, czy wicepremier w sumie obecny ciągle, to mimo wszystko sprawa interesująca. Co to była za wymiana zdań? Marszałek Hołownia mówił, że prezes Kaczyński chciał zabrać głos. On, w sensie marszałek, powiedział, że już ministrowie są zapisani i prezesa, jak rozumiem, odwiódł od chęci zabrania tego głosu. Wyperswadował.
Ja mam takie wrażenie, że taki marszałek Hołownia próbuje jakby dorzucić sobie do swojego ego jakieś tam swoje jakieś zasługi, czy stworzyć wrażenie, jakoby miał wpływ na działania innych ważnych polityków w polskim parlamencie i próbuje jakby dopisywać historię, której nie było. I odwraca kota ogonem. Pan prezes Jarosław Kaczyński wtedy, kiedy podszedł do tego podium, na którym siedzi marszałek, zwrócił tylko marszałkowi uwagę, marszałkowi Hołowni, że nie trzyma się regulaminu i że ministrowie rządu mają prawo zabierać głos poza kolejnością i bez limitu czasowego. A to, co się wydarzyło podczas pierwszego posiedzenia, świadczy o tym, że pan marszałek Hołownia, po pierwsze, nie ma żadnego doświadczenia, po drugie, nie ogarnia spraw związanych z prowadzeniem obrad, i pan prezes Jarosław Kaczyński w żadnym momencie nie mówił panu Hołowni, że chciałby zabrać głos, tylko zwrócił mu uwagę, że w tej Izbie obowiązuje określony regulamin, który został przyjęty, uchwalony, i wszyscy tego regulaminu powinni przestrzegać, a przede wszystkim marszałek właśnie Sejmu, który powinien stać na straży tegoż właśnie regulaminu. Ale pan
marszałek Hołownia kłamie?
No, mam takie wrażenie, że próbuje budować alternatywną jakąś taką rzeczywistość i takie budować siebie, jakoby tutaj nie wiem, chce pokazać, że nie wiem, zdyscyplinował lidera partii i tak dalej. Panie redaktorze, to nie było okazji, akurat nie byłem w mediach z uwagi na pewne sprawy rodzinne, nie mogłem się pojawić, natomiast no, pan wywołuje w tym momencie ten temat, w związku z tym odnoszę się bezpośrednio do tej sprawy. Jeszcze raz chciałem podkreślić, nie jest to prawdą, że pan prezes Jarosław Kaczyński chciał zabrać głos, tylko zwrócił uwagę, że pan marszałek Hołownia nie zna regulaminu i go nie przestrzega. Rozumiem, że tu jakieś deficyty pana marszałka Hołowni wchodzą w grę, skoro no, potrafi z prostej sprawy zrobić jakieś duże wydarzenie medialne i wokół tego budować swoją jakąś pozycję medialną. No nie wiem, to jest pytanie.
Jeżeli chodzi o ten brak znajomości regulaminu, to ja przypomnę, że marszałek Hołownia, jeżeli dobrze pamiętam, a to działo się tydzień temu.
No nie był posłem, nie był parlamentarzystą.
Nie, ale chodzi o to, że na początku powiedział, że ministrowie mogą w każdej chwili faktycznie zabrać głos i nie jest on regulowany w żaden sposób przez regulamin. Nie jest, czasowych ram nie ma, ale umówi się niejako marszałek Hołownia z ministrami, że ten głos będą zabierali przez 3 minuty. Taka była krótka wymiana zdań i była też zgoda. Minister zabierał głos, minister Czarnek i minister Ziobro, tak? I pamiętam z ministrem Ziobro taką krótką wymianę zdań, że zgodził się na te 3 minuty, potem dostał jeszcze trochę dłużej.
Ale nie chciał się...
była dżentelmeńska umowa, że to potrwa 3 minuty.
Znając pewne maniery dżentelmeńskie pana ministra Ziobro, myślę, że po prostu pan minister Ziobro nie chciał już w żaden sposób wchodzić dalej w tę narrację i przepychankę z panem Hołownią.
Okay, nie wiem, czy to ironia była, panie rzeczniku, czy nie.
Nie, uśmiecham się do pana Hołowni z uwagi na to, że pan marszałek Hołownia ewidentnie chciał jakby postawić na swoim, w związku z tym już dla świętego spokoju wszyscy machnęli ręką. Dobrze, niech ma te 3 minuty. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o regulamin, panie redaktorze, no jest on jasny. Każdy, panie redaktorze, wie, że ministrowie podczas debat, różnego rodzaju dyskusji, które odbywały się w parlamencie, mogli zabierać głos poza kolejnością i bez limitu czasowego. Pan marszałek Hołownia, rozumiem, że jest po maturze, ale tego nie usprawiedliwia, bo pełnił ważną funkcję, polityczną w Polsce, pomimo tego, że nie ma wyższego wykształcenia, ale powinien regulamin znać.
To wyższe wykształcenie, to tam pani... No,
dzisiaj wychodzi na to, że to jest taki trochę wzór chyba nie za dobry dla młodzieży, że...
Nie, ale ja mam wrażenie, że to w ogóle...
Że bez wyższego wykształcenia jest ciężko.
Że to trochę jest przesada z tym, że to świadczy jakoś szczególnie o...
Rozumiem, że to są te nowe kadry. Panie redaktorze.
Panie Rzeczniku, to idźmy dalej. Jeżeli o kadrach mowa, Prawo i Sprawiedliwość nie ma ciągle sekretarza generalnego, ma Piotra Milowańskiego, który, jak rozumiem, pełni obowiązki sekretarza generalnego, tak? Taki jest stan na ten moment.
To czy jest sekretarzem generalnym wyznaczonym przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tym momencie.
Rozumiem, że Rada Polityczna jeszcze musi...
Tak, oczywiście będą określone procedury wewnątrzpartyjne, które będą musiały zatwierdzić te wszystkie decyzje, które zostały podjęte. Mamy również szefa klubu, pana Mariusza Błaszczaka, który cieszy się wielkim zaufaniem w naszym środowisku politycznym. Nie ma jeszcze chyba terminu takiego jednoznacznego wyznaczonego, natomiast na pewno to się będzie wszystko odbywało zgodnie z naszymi statutowymi procedurami.
Panie Rzeczniku, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jego kadencja dobiegnie końca w przyszłym roku. Kiedy może odbyć się kongres? Po wyborach samorządowych i europejskich?
Czy już tutaj były różne... Nie chcę jakby wskazywać konkretnej daty, a przede wszystkim z jednego względu, dlatego że rozważane jest tutaj kilka scenariuszy, ponieważ też rzeczywiście chcemy w jakiś sposób przygotować się do przyjęcia pewnej strategii naszego działania. Wszystko oczywiście w jakiś sposób też będzie uwarunkowane tym, czy uda nam się sformułować większość parlamentarną, czy nie. No bo to w jakiś sposób będzie determinowało... Będzie to determinowało również nasze działanie. No, ja nie twierdzę, że to jest misja łatwa. To jest na pewno...
Misja
trudna. Wie pan co, ja...
No, niech pan rzuci jakąś.
Jestem szczęśliwym mężem, ojcem, mam szczęście w miłości, nie mam szczęścia w hazardzie i z tego jestem zadowolony, dlatego nie obstawiam. Ale wiem, że to jest misja na pewno bardzo trudna i bardzo dobrze, że pan premier Mateusz Morawiecki ma w sobie tyle determinacji i odwagi, że się zdecydował podjąć tego zadania. Ma czas jeszcze te kilka dni. Zgodnie z konstytucją wszystko się odbywa, w związku z tym poczekajmy cierpliwie.
Panie rzeczniku, Klub Prawa i Sprawiedliwości to już nie 194, a 191. posłów, no z tej racji, że Paweł Kukiz, Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko swoje koło założyli, Kukiz 15. Czy jest tu jakieś poczucie, że nie dotrzymał słowa Paweł Kukiz? Czy nie tak się umawialiście? Jak to wygląda?
Panie redaktorze, znaczy Paweł Kukiz miał swoje koło, miał swoją partię założoną, kandydował tylko i wyłącznie z naszych list i tutaj nie było jakiejś umowy. Wiem, że panowie rzeczywiście zastanawiali się nad tym, czy wstąpić do Klubu Prawa.
Czyli nie jest to jakiś poziom, nie wiem, zdrady, rozczarowania i tak dalej, tak?
Nie, no podjęli taką decyzję, a nie inną. Chcą w ten sposób funkcjonować w polskim parlamencie. Być może przyjdzie jakaś refleksja i zdecydują się przyłączyć do klubu, większego klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo wiadomo, być może w pojedynkę można iść szybciej, ale uważam, że razem w grupie można na pewno dojść dalej.
Dlatego to Paweł mówił mi co innego. No tłumaczył, że właśnie dlatego idzie sam, bo może współpracować i z tymi, wtedy, kiedy jest z tym kołem, a będąc w Prawie i Sprawiedliwości, nie ma szans na poparcie Platformy dla swoich projektów.
No, zobaczymy, panie redaktorze, jak to będzie wyglądało w praktyce. Myślę, że rzeczywistość też wiele rzeczy zweryfikuje. Także dajmy sobie czas. W polityce wszystko się non-stop zmienia. Polityka jest bardzo dynamiczna i poczekajmy na to, co się będzie działo w parlamencie.
To na koniec, panie rzeczniku, w tym tygodniu, czy jednak początek przyszłego, ten nowy rząd?
Tak jak powiedziałem, decyzję co do dnia prezentacji podejmie pan premier Mateusz Morawiecki.
A mówił to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dziękuję bardzo za rozmowę państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę i życzymy udanego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.